Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Bracia, dziękczynienie i uwielbienie Boga w naszym kapłańskim życiu jest sprawą absolutnie kluczową. To jest tak jak dwie strony tej samej monety, nie? Z jednej strony pokuta, z drugiej strony uwielbienie. Uwielbienie, które jest nieustannym dziękowaniem za to, kim jesteś w Nim i kim On jest w Tobie. Jezus wielu świętym kapłanom, myślę tu cały czas w kontekście mistyków. Dlaczego w kontekście mistyków? Dlatego, że to są ludzie, którzy są bardzo konkretnie prowadzeni przez Jezusa. Nie? Jezus wybiera szczególne dusze kapłańskie do tego, aby im przypominać, kim jest kapłan i czym jest kapłaństwo. I z jednej strony pokazuje i doprowadza do nędzy, do zobaczenia tej nędzy, ale nie po to, żeby ją kontemplować i się załamywać i rozpaczać, jak jestem nędzny, tylko po to, żeby zobaczyć, że jestem całkowicie uzależniony od Niego, nie? Od Jezusa. Że kiedy Jezus mówi, że beze mnie nic nie możecie uczynić, to nie znaczy, że Jezus tyle, a ja tyle, nie? Albo Jezus tyle, a ja tyle. Nic to jest nic. W sensie oczywiście dobrego, nie? Nic dobrego bez Niego nie jestem w stanie uczynić. To, że głoszę słowo, to, że się uśmiecham do kogoś, że komuś przebaczę, że komuś podam rękę, rozumiecie, że powiem dobre słowo, to jest Jego łaska we mnie. On we mnie i przeze mnie dla kogoś. Jeśli cały czas tym żyję, to nie wpadnę w pychę, że zasługuję na przychylność Bożą, bo robię to, to i tamto. Zasługuję na łaskę, bo robię to, to i tamto. Nie można zasłużyć na łaskę, to jest sprzeczność sama w sobie. Łaskę można za darmo przyjąć i w uwielbieniu i dziękczynieniu rozkoszować się ją. Nie? Tak jak ci trędowaci. Zobaczcie, zostali oczyszczeni, ale to jeszcze nie było dokończenie tego, o co Jezusowi chodziło. Bo kiedy przyszedł ten trędowaty i podziękował mu i uwielbiał Boga i padł mu do nóg z radości, Jezus mówi: wstań, twoja wiara cię uzdrowiła. Dopiero teraz, nie? Dokończenie uzdrowieniem. Wpierw było oczyszczenie, pokuta, żal i uzdrowienie jako dokończenie tego procesu. To jest bardzo ważne. My cały czas, pamiętajcie, jesteśmy w duchowości uniżenia się przed Bogiem, aby On nas mógł wywyższać. Będę jutro o tym mówił szczególnie, o przyjęciu władzy, mocy i autorytetu kapłaństwa. Bo to jest absolutnie kluczowa sprawa. Wiecie, pokuta daje wielką moc. Doświadczenie swojej nędzy nie jest po to, żeby się załamać sobą. I tutaj trzeba uważać, żeby diabeł nie wszedł. Jako oskarżyciel, nieustannie oskarżając cię, jaki jesteś beznadziejny w kapłaństwie. Jakie grzechy robisz, że jesteś straszliwym obłudnikiem. Nie można zatrzymać się na kontemplacji swojej nędzy. bo wtedy otwierasz drogę oskarżycielowi. Zobaczcie, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie o tym w Apokalipsie 12 rozdział, że diabeł dzień i noc oskarża nas przed Bogiem. Nie? Nie dzień i noc na przykład kusi nas pokusami nieczystymi. Nie dzień i noc na przykład kusi ciebie do tego, żebyś kupił sobie nowy samochód. Nie? Nie. On dzień i noc oskarża nas przed Bogiem. Jego obsesją diabelską jest oskarżanie ciebie przed Bogiem, jaki jesteś beznadziejny. I teraz, kiedy doświadczasz swojego upadku, swojej nędzy, swoich zdrad, niewierności i zatrzymujesz się na tym, to diabeł stoi przy tobie z całą nienawiścią. Wiecie, kto uczestniczył w egzorcyzmach, to wie, co to znaczy spotkać się twarzą w twarz z absolutną nienawiścią, nie? Jak on ciebie nienawidzi. Ileż razy słyszałem, jak ja ciebie nienawidzę. Gdyby nie ona, już dawno bym cię zniszczył, nie? Bym cię zabił, gdyby nie ona. Ile razy chciał wywalić mi grzech, żeby mnie ośmieszyć przy innych. Mówi, ale ona mi nie pozwala. Diabeł stoi przy tobie i kiedy ty nurzasz się w swojej nędzy, w swoim błocie zdrad i niewierności Jezusa, Jezusowi, diabeł patrzy na ciebie i mówi, jesteś beznadziejnym grzesznikiem. A ty powtarzasz, jestem beznadziejnym grzesznikiem. Jesteś beznadziejnym księdzem, nie? Ty powtarzasz, jestem beznadziejnym księdzem. Bóg cię potępia, Bóg cię odrzuca. Ty powtarzasz, Bóg mnie potępia, Bóg mnie odrzuca. Przegrałeś swoje kapłaństwo, nie? Ty powtarzasz, przegrałem swoje kapłaństwo. Pamiętam, miałem kiedyś taki okres bardzo trudny. Przez kilka miesięcy po prostu dzień i noc tłukło mi w głowie, nie? Jaki jestem beznadziejnym księdzem. Po co w ogóle zostałem księdzem? Chyba tylko po to, żeby obrażać Boga. Zostałem księdzem, bo to było dzieło diabła, nie? To on mnie namówił do tego. Po to, żeby wywołać wielki skandal, żeby totalnie uśmieszyć Kościół i ja jako gorszyciel, skandalista zostanę potępiony w piekle. Że to jest jego diabelski plan od początku. Żeby mnie wprowadzić do seminarium, żebym został księdzem, żeby doprowadzić mnie do zdrad, niewierności, skandalu i żebym został potępiony. I to był jeden z najtrudniejszych okresów mojego kapłaństwa, bo wydawało mi się to straszliwie realne i rzeczywiste. I słyszałem te słowa, nie? W swojej głowie. Jaki jestem? I w pewnym momencie uwierzyłem, że naprawdę Bóg mnie odrzucił, nie? Że Bóg tak o mnie myśli, jak słyszę w swojej głowie. I wtedy uczestniczyłem w jakimś egzorcyzmie, wycofany całkowicie. I w pewnym momencie osoba opętana, czy diabeł w tej osobie opętanej, poszukał mnie wzrokiem i zaczął mi wywalać, jaki jestem, nie? Dokładnie słowo w słowo. Te same słowa, które słyszałem dzień i noc w swojej głowie, nie? Myślałem, że to są moje myśli. Potem myślałem nawet, że to są myśli Boga, który mnie odrzuca, nie? Który mnie potępia. A to był ten śmierdziel od początku, nie? Tak infekuje. Do tego stopnia, że bałem się wyjść w ogóle głosić słowo, nie? Odprawiać sakramenty. Bo słyszałem tylko, ty obłudniku, nie? Jak śmiesz to robić? Nie masz wstydu? Gdy zorientowałem się, że to on, zrozumiałem, na czym polega obsesja. Diabelska obsesja oskarżania ciebie, mnie, przed Bogiem, dzień i noc. Dlatego pokuta, pamiętajcie, uniżenie, powoduje rozbrojenie możliwości oskarżania nas przez diabła. Ale jest jeden haczyk, który on może wykorzystać. Nie możesz zatrzymać się na użalaniu się nad swoją beznadziejnością. Tu nie o to chodzi w pokucie. Tu chodzi o to, żeby tak się uniżyć przed Bogiem, aby on mógł Ciebie wywyższyć. Aby wejść na taki stopień pokory, aby On mógł stworzyć Ciebie na nowo w swoim miłosierdziu. Nie? Po co? Żebyś sobie już nic nigdy nie przypisał, że to jest Twoje, nie? To, co robisz w kapłaństwie. To, że masz takie błogosławieństwo, to, że tylu ludzi się nawraca, tyle uzdrowień, tyle uwolnień, żebyś nawet przez chwilę sobie nie przypisał, że to jest Twoje, nie? Jak doprowadzi Cię Duch Święty do tego momentu, że wiesz dokładnie i mówisz to wszystkim, to nie jest moja zasługa, to Bóg może Ciebie używać przepięknie, nie? Jak tylko zaczniesz sobie cokolwiek przypisywać, że jesteś taki fajny, taki wybrany, nie? To Cię Bóg, dopuszczając, wprowadzi w takie grzechy. Nie, że Bóg tego chce, ale dopuści do takich grzechów, gdzie znowu poczujesz, że jesteś taki. Nie? Pamiętam sytuację taką z Chicago, gdzie zdumiewające było to, iż przed wyjazdem, żeby tam prowadzić forum charyzmatyczne, szczególnie właśnie pokutowałem za grzechy małżonków. Bo miałem tam konferencję do małżonków. Dla mnie generalnie to są bardzo ważne, zawsze tak zwane konferencje dla samych mężczyzn, dla samych kobiet i dla małżeństw. Na każdych rekolekcjach to robię. I wcześniej jeszcze pokutowałem za to, nie? Tak jak potrafiłem. I nie wiedząc o tej sytuacji z zeszłego roku, przyjeżdżam w tym roku i słyszę świadectwo, nie? Piękne świadectwo. Mianowicie mąż z żoną rozszedł się, on miał kochankę w Polsce, wyleciał z Chicago, ze Stanów do Polski, żeby tam zamieszkać z kochanką. Proces rozwodowy rozpoczęty. On zostawił żonę z dwójką dzieci, mając kompletnie ją gdzieś. Liczyła się tylko kochanka i nowe życie w Polsce. Ale musieli popodpisywać jakieś tam dokumenty w sprawie rozwodowej. W związku z tym przyleciał z tą kochanką do Chicago. Zamieszkali w hotelu. Dzwoni do tej żony, mówi: słuchaj, muszę się z tobą spotkać, bo musimy podpisać tutaj pewne dokumenty. Ona mówi: okej, okay, ale ja jestem na forum charyzmatycznym, uczestniczę, jestem w kościele tego wieczoru. Jak chcesz, to możesz przyjechać do kościoła. On mówi: nie, mówi, jakiego kościoła, o czym ty mówisz? Jak chcesz, to mogę to podpisać w kościele. Nie będę rezygnować z nauk, nie? No i chcąc, nie chcąc, zostawił tą kochankę w hotelu i przyjechał do kościoła. Wchodzi do kościoła i to była właśnie konferencja dla małżeństw. I pamiętam, że głosiłem wtedy o zdradzie małżeńskiej, nie? O skutkach zdrady małżeńskiej. I gość opowiada tak, mówi: wszedłem do kościoła i zostałem sparaliżowany fizycznie. Nie? Nie byłem w stanie wykonać żadnego ruchu ręką i nogą. Po prostu stałem, ja bym ważył 3 tony, nie? Nic nie mogłem zrobić. Musiałem słuchać. Słuchał. Jedynie, co mógł zrobić, to tylko wzrokiem szukać swojej żony, gdzie ona siedzi, nie? Siedziała z przodu kościoła. Mówi, gdzieś po 15 minutach to odeszło i mógł zrobić jakiś krok, nie? Już zobaczył tą żonę, więc poszedł do niej, do przodu tam, usiadł przy niej w ławce. Ja, nie wiedząc zupełnie o tym wszystkim, zaproponowałem, żeby wszyscy wstali i małżonkowie, żeby odnowili sobie przysięgę małżeńską. I on, chcąc, nie chcąc, musiał to zrobić, nie? Wstał i odnowili sobie przysięgę małżeńską. I w trakcie tego odnawiania przysięgi małżeńskiej wszystko się w nim rozsypało, nie? Taka łaska przyszła na niego, że zobaczył z całą ostrością, co zrobił, nie? I po tej przysiędze małżeńskiej, nie? Klęknął przed tą żoną, poprosił ją o przebaczenie. Ona na początku nie wiedziała w ogóle, co to jest, nie? Co się dzieje? Facet, który przyjechał, w sumie obcy gość, nie? Bo tak się zachowywał już od kilku miesięcy. bo ona była dla niego obcą kobietą. Przyjechał do kościoła podpisać dokumenty rozwodowe, a teraz płacze i prosi i błaga ją przebaczenia. Wyszli z kościoła. Wziął telefon do ręki i zadzwonił do kochanki, że nie wraca do hotelu. Że ma wracać sama do Polski. Że on tutaj zostaje. I to nie były emocje, nie? Został. Wspaniale Pan Jezus poukładał na nowo to małżeństwo rok później, kiedy teraz byłem w Chicago. Przyszli powiedzieć mi to świadectwo, nie? Rozumiecie? Nasza kapłańska pokuta w intencji tych, do których głosimy, jesteśmy posłani, ma moc czynienia aż takich cudów. Rozumiecie? Kiedy twoje głoszenie ma moc prorokowania, nie? Prosto do serc ludzi. To nie jest wyuczone. Ty to po prostu tylko otwierasz gębę, nie? A Pan Jezus się posługuje tym, jak chce. Ale jest to związane z pokutą naszą osobistą. Za tych, do których głosimy. Bez tego nie ujedziesz dalej. Wielu z nas, bracia, przecież jesteśmy księżmi. Znamy swoje słabości. Znamy swoje zdrady. Znamy swoje niewierności. I nosimy ciężar w swoim sercu osób, które zraniliśmy nieuporządkowanymi relacjami, ciężkimi grzechami. I my jakoś wracamy do tego, ale te osoby bardzo często nie potrafią wrócić do normalnego życia. Nienawidzą siebie, nienawidzą nas. Mają potworny żal w sercu, który trwa latami. Ileż takich sytuacji słyszałem, że kapłan wszedł w taką relację z dziewczyną. Zakończyło się to dramatycznie, a ona już nigdy nie była w stanie zaufać innemu mężczyźnie, nie? Została sama do końca życia. Nienawidząc siebie, nienawidząc jego. Są wielkie dramaty. Bólem jest to, że my w seminarium nie jesteśmy formowani do układania pięknych, mądrych relacji z kobietami. Ja przez 6 lat nie słyszałem ani jednej konferencji w seminarium na ten temat. Gdzie zdecydowana większość kapłanów odchodzi właśnie pod wpływem zakochania się w kobiecie z kapłaństwa. A temat jest tematem tabu. W ciągu 6 lat formacji. Nikt nas tego nie uczy. Masz problem, musisz albo sam sobie z tym poradzić. Pół biedy, jak masz jeszcze jakiegoś przyjaciela kapłana, do którego możesz przyjść, wygadać się. Ale generalnie jeden z największych naszych problemów kapłańskich, problem relacji z kobietą, jest tematem tabu w formacji. A powinien być bardzo ważny. Powinien być na każdych rekolekcjach. Na każdym dniu skupienia podjęty. Bo sobie nie radzimy z tym. Po prostu sobie nie radzimy. Dzisiaj w tej sytuacji, kiedy świat jest tak rozerotyzowany, mamy na wyciągnięcie ręki pornografię. Musimy mieć tą świadomość. Ojciec Antonello Henrique, ci Brazylijczycy, którzy tak wspaniale posługują wśród biednej młodzieży, mówią, że dzisiaj trwać w czystości, to znaczy mieć nadzwyczajną łaskę Ducha Świętego. Że nasi poprzednicy z poprzednich pokoleń, nie? Ci, którzy żyli w zakonach, byli kapłanami 50-100 lat temu, absolutnie nie byli skonfrontowani z takim naerotyzowaniem rzeczywistości, nie? W której żyli. My dzisiaj mamy, no co ja będę wam tłumaczył, przecież dobrze wiemy, o co chodzi. I dzisiaj, żeby żyć w czystości, trzeba mieć nadzwyczajną łaskę Ducha Świętego. I trzeba o nią bardzo, bardzo, bardzo błagać, prosić przez wstawiennictwo jej. Ale w kontekście pokuty, tylko sprawdzę, dobrze chodzi, dobrze. W kontekście pokuty kwestia jest taka. Bracia, spotkałem kilkanaście przynajmniej przypadków takich, gdzie w wyniku złej, grzesznej relacji kapłana z kobietą, kobiety nie były w stanie poradzić sobie ze swoim życiem. Terapia jedna, druga, trzecia. Nic nie pomagało. Bo to są skutki naszych grzechów, nie? Tam terapia nie pomoże. Tam może tylko Pan Jezus pomóc. Ale jak może pomóc, jak ona ma zamknięte serce i nienawidzi ciebie za to, co jej zrobiłeś? I chcę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością, nie? Że jedyne, co pomogło, to podjęcie osobistej pokuty przez kapłana. Nie? Moja osobista pokuta. Naprawdę najprościej jest zrobić tak, nie? To tam radzą formatorzy, nie? Bardzo często. Zerwij relację, koniec, zapomnij o niej. Ale zapominamy o tym, że to jest drugi człowiek też, nie? To jest ktoś, kto ma też serce. Też, kto ma też uczucia. Ty sobie wrócisz na parafię, wiesz, otrząsiesz się, bum, lecisz do roboty dalej, nie? A ona tam zostaje, nie? Z tym pobitym sercem. Posiniaczonym. Poranionym. Nie możesz jej zostawić. W świecie niewidzialnym, duchowym nie możesz jej zostawić bez twojej osobistej pokuty za to, co jej zrobiłeś. Nawet jeśli twój kierownik duchowy każe ci zerwać relacje, to zrób to tak, żeby to było jak najpiękniejsze, jeśli tak to można wyrazić, jak najmniej bolące, z całym szacunkiem i miłością do tej kobiety, którą zraniłeś. Bo to też jest człowiek. Nam bardzo łatwo wrócić do rzeczywistości kapłańskiej. Wyspowiadamy się, zmienimy parafię i go, lecimy dalej, nie? A ona tam zostaje. Miałem to szczęście, że miałem wspaniałego kierownika duchowego, który przyjmował wielu kapłanów, właśnie takich pobitych, nie? Ale tych, którzy też posiniaczyli, poranili kobiece serca w nieodpowiedzialnych relacjach. Wiecie, jak on pięknie prowadził do pojednania między kapłanem a kobietą. Przez osobistą kapłańską pokutę, oddanie wszystkiego Matce Bożej, bo ona jest najlepsza w wychowywaniu uczuć i najlepsza w reżyserowaniu uzdrowienia serca kobiety, którą my żeśmy skrzywdzili swoją nieczystością. Ona jest mistrzynią. Trzeba jej zaufać na maksa. I ona uleczy każdą z tych kobiet, którą zraniliśmy. Ale warunek jest jeden. Pojednanie z nią, okazanie jej największego szacunku. Nie traktowanie ją jak owocu zakazanego, wrzodu, który żeśmy wycięli i nie chcemy na nią patrzeć, bo to ją strasznie poniża. Ona się jeszcze bardziej czuje jak szmata wtedy. Z najwyższym szacunkiem zakończenie tej relacji i podjęcie osobistej pokuty. Wielu kapłanów, których znam, którzy gdzieś tam pogubili się w relacjach z kobietami, postanowiło sobie, dopóki nie będzie całkowitego uzdrowienia serca tej kobiety, codziennie na przykład odmawiać różaniec, nie? Tajemnice bolesne, naklęcząco, jako pokuta za moje grzechy, nie? Z prośbą o złamanie skutków moich grzechów w ciele, w emocjach tej kobiety. Z ostatniego roku trzy przykłady, nie? Kiedy wydawało się, że dziewczyny są tak poranione, że nigdy nie przebaczą tym kapłanom, nie? Gdzie wydawało się, że będzie totalna ruina. Podjęli taką pokutę, nie? 5 dziesiątek różańca każdego dnia, naklęcząco, przepraszając za grzechy i prosząc Matkę Bożą, żeby uleczyła serca tych kobiet. I naprawdę wtedy stały się cuda. Te warownie nienawiści, nieprzebaczenia, odrzucenia, zeszmacenia pękały. Maria okrywała je na nowo swoją czystością i dawała im piękne spojrzenie w niektórych przypadkach nawet powrót do relacji z kapłanem, ale już na zupełnie innym poziomie, nie? Na poziomie wolności w miłości, wolności w przyjaźni. Sprawy oczywiście są bardzo złożone. Tym niemniej, to co chcę przekazać wam, bracia kochani, że moja osobista pokuta ma moc uzdrawiania serc tych, których skrzywdziliśmy, i moja osobista pokuta ma moc nieprawdopodobnych cudów, które Bóg przygotowuje dla tych, do których zostaliśmy posłani. Moja osobista pokuta. Dlatego dzisiejszego wieczoru o 21:00, później zaczniemy, bo będziemy świętować, to jest też niesłychanie ważne, abyśmy świętowali razem we wspólnocie kapłańskiej. O 21:00 rozpoczniemy drugą nocną adorację. Wypiszemy, prawda, te właśnie tak, po 30 minut, żeby wiadomo było, że było pięknie, przez całą noc wspaniale, żeśmy adorowali Pana Jezusa. I cała noc rzeczywiście była... Pan Jezus nie był sam, nie? W różnych porach było więcej, mniej, ale nigdy Pan Jezus nie był sam. Ale druga noc nie jest już łatwa, nie? Bo już jesteśmy zmęczeni, już trochę niewyspani, prawda? Dlatego zrobimy listę na 30 minut, nie? Żeby każdy się wpisał na 30 minut, żeby wiadomo było, że przez od 21 do juczni porannej na pewno ktoś będzie. I bardzo bym chciał, kochani, abyśmy właśnie w tej adoracji pokutowali za tych, których skrzywdziliśmy w swoim kapłańskim życiu. Za tych ludzi, za te dziewczyny, które żeśmy nieodpowiedzialnie związali z sobą, które może gdzieś tam w świecie teraz bardzo cierpią. My nawet może o tym nie wiemy, nie? Abyśmy naprawdę zapłakali nad nią, nad sobą, nad naszymi grzechami. Nawet jakby to była daleka przeszłość, nie? Oraz pokutowali za grzechy naszych parafian. Wiecie dobrze z konfesjonału, jakie to są grzechy. Wiecie dobrze, jakie są problemy, przez co przechodzą wasi parafianie. Oni nie podejmą pokuty pewnie całe życie, nie? Ale my jesteśmy od tego, aby pokutować za nich. W jaki sposób będziemy to robić? To o 21:00. Jeszcze na krótkim słowie. Amen.